Cześć, dzień dobry moi podcastowicze. Z tej strony Wiktor Doktor, a to kolejny odcinek podcastu BSS bez tajemnic. Dzisiaj porozmawiamy sobie z gościem. Moim gościem jest Agnieszka Komorowska, mediatorka i trenerka komunikacji opartej o empatię NVC. Cześć Agnieszko.
Dzień dobry.
Słuchaj, ty masz bardzo skomplikowaną nazwę tutaj NVC w ramach tego, czym się zajmujesz. Jakbyś mogła na początek rozwinąć nam, czym jest empatia NVC?
Empatia w oparciu o porozumienie bez przemocy, bo NVC to jest skrót od Nonviolent Communication, czyli porozumienie bez przemocy. To jest taki sposób komunikacji, który wymyślił, właściwie opisał, bo mówił, że nic nowego nie wymyślił, tylko opisał Marshall Rosenberg, twórca porozumienia bez przemocy. I empatia w tym jego, według jego definicji, to jest po prostu bycie z drugim człowiekiem, dbanie o kontakt z drugim człowiekiem, to jest na przykład współczucie, ale nie współodczuwanie. Coś więcej będziemy mogli później powiedzieć, natomiast to jest takie towarzyszenie drugiemu człowiekowi. Tak? To jest coś takiego, gdzie my nie próbujemy na siłę radzić, oceniać, dawać właśnie rad, czy w jakiś sposób ingerować w czyjeś życie, tylko po prostu być, towarzyszyć i w ten sposób wspierać drugiego człowieka.
Okej, bo powiem ci, że ja chyba po raz pierwszy spotkałem się z takim określeniem, więc nie ukrywam, że jest to dla mnie bardzo, bardzo ciekawe. To jakbyśmy mogli jeszcze tutaj na początek do wstępu dołożyć, czy to jest popularny zawód, to co ty robisz, czyli bycie mediatorką, trenerką komunikacji opartej właśnie o tą empatię NVC?
Ja mam takie poczucie, że empatia w ostatnich latach w ogóle jest coraz bardziej popularna. W biznesie, w życiu, zwłaszcza pandemia pokazała, że to bycie, towarzyszenie drugiemu człowiekowi jest niezmiernie istotne. I to jest taka rzecz, która się staje coraz bardziej popularna jakby z potrzeby. I co mnie niezmiernie cieszy, że ludzie dostrzegają tę potrzebę. Natomiast Marshall Rosenberg pokazał tą empatię w ujęciu takim, które może się nieco różnić od tego, jak niektórzy patrzą na empatię, bo on to sprecyzował co do tak naprawdę takiej roli, jaką pełnimy, będąc przy drugim człowieku, tak? Czyli pokazał, co wspiera empatię, co nie wspiera empatii. Pokazał, że empatia to jest właśnie to towarzyszenie, to jest właśnie to bycie, ale to nie jest właśnie ocenianie, to nie jest bazowanie na przekonaniach, to nie jest bazowanie na stereotypach, tam nie ma rad i mam poczucie, że to ten sposób komunikacji staje się tym bardziej, coraz bardziej popularny. Dlaczego? Dlatego, że coraz więcej ludzi w dzisiejszych czasach, i to nie tylko związane jest z pandemią, tylko w ogóle po prostu tak żyjemy jako społeczeństwo, spotyka się z własnymi czy to problemami o podłożu psychologicznym, czy też ma w swoim otoczeniu osoby, którym doskwiera bądź to samotność, bądź niezrozumienie samego siebie, czy niezrozumienie innych ludzi, czy w efekcie gdzieś tam później, na przykład wypalenie zawodowe, depresja. I ten sposób komunikacji on o tyle wspiera, że daje bardzo szerokie pole takiej łagodności patrzenia na drugiego człowieka, patrzenia na samego siebie, ale też patrzenia na drugiego człowieka. Tak? Czyli tam mamy naprawdę dużo łagodności, co nie znaczy, że my tylko i wyłącznie tak łagodnie patrzymy i się musimy na wszystko zgadzać. Tak? Możemy stawiać granice, możemy dalej mówić o własnych potrzebach i starać się je zaspokajać, natomiast empatia w oparciu o porozumienie bez przemocy daje w moim odczuciu osobistym dużo szersze pole działania, bo nas w jakiś sposób nie ogranicza. I dla mnie to jest takie bardzo wznoszące i to jest coś takiego, co powoduje, że takie mam poczucie, że tym więcej jest miejsc i tym więcej możliwości zastosowania tego sposobu komunikacji.
Ale powiem Ci, że wydaje mi się, że to jest cholernie trudne. Przepraszam, że użyję takiego słowa, ale dlatego, że większość ludzi generalnie co do zasady lubi oceniać. Nawet czy chcemy, czy nie chcemy, to zawsze nam się wymsknie jakaś ocena, że robisz coś źle, dobrze, tragicznie, ja bym to zrobił lepiej i tak dalej, i tak dalej. Więc takie pozostanie w neutralności komunikacyjnej i zrozumienie tego środowiska, tego punktu widzenia, punktu wyjścia drugiej osoby, no to pewnie wymaga jakiegoś, nie wiem, przygotowania, czy od zupełnie innego pozbycia się pewnych nawyków, których jesteśmy uczeni czasem od dziecka, no bo przecież z domu wychodzimy, to rodzice nam mówią, to zrobiłeś dobrze, to źle, tamto, owanto. Jak ciężko jest, albo inaczej, co trzeba zrobić, żeby wejść w rolę takiej osoby, która właśnie nie ocenia, tylko potrafi się komunikować na tym neutralnym gruncie.
Dotknąłeś takiego bardzo ważnego słowa nawyk. Tak, ten sposób komunikacji nie jest sposobem łatwym, jeśli nawykowo przez lata funkcjonowaliśmy w zupełnie innym schemacie. To jest raz środowisko rodzinne, dwa tak naprawdę system, w którym my funkcjonujemy i w którym się wychowaliśmy i w którym się edukowaliśmy, to jest system, który jest oparty na ocenach i to nie chodzi tylko i wyłącznie o to, czy mamy w dzienniku piątkę czy dwoje, tylko schematy, w których funkcjonujemy, one nam pokazują, czy coś robimy dobrze, czy źle, tak? Czy wpisujemy się w pewne ramy, czy się nie wpisujemy, czy systemowo coś jest wskazane, czy nie jest wskazane. I tu nie chodzi o to, żeby wyważać ten system, wyważać otwarte drzwi, tylko chodzi o to, żeby w tym wszystkim spróbować dostrzec, że pomimo tego, że są pewne schematy, ja dalej mam wybór, co ja zrobię. Tak? I teraz dla mnie jednym z pierwszych elementów do tego, żeby przestać oceniać kogoś, to jest przestać oceniać siebie. Tak? Jeżeli ja na siebie popatrzę właśnie z tą empatią i będę w stanie na siebie popatrzeć bez poczucia winy za podejmowane decyzje albo podejmować te decyzje w ogóle w poczuciu tego, że mam zgodę na tę decyzję, tak? Czyli ze świadomością nawet, że to jest decyzja, która być może niesie za sobą jakieś konsekwencje, ja je rozpoznaję, je sprawdzam, co to mogą być za konsekwencje. Oczywiście wszystkiego nie przewidzę, tak? Ale nawet właśnie świadomość tej niepewności i akceptacja tego, że podejmuję decyzję w jakichś warunkach niepewności, już mi daje jakby możliwość taką, żeby podjąć tę decyzję i potem sobie nie wrzucać. Tak? Czyli to jest dla mnie pierwszy krok, żeby nie oceniać kogoś, to najpierw tak naprawdę no warto uporać się, czy spróbować popatrzeć na siebie z taką pełną akceptacją i tak, chyba akceptacja to jest chyba najważniejsze słowo w tym wszystkim.
Okej, okay, no to dobra, to poczekaj, to zróbmy tutaj taką chwilę pauzy. Załóżmy, że ja zrobię to wszystko, to co ty mi powiedziałaś i patrzę na siebie, okej, okay, nie oceniam siebie, generalnie podchodzę do siebie neutralnie, wiem, że to robię zgodnie z jakimiś tam swoimi przekonaniami, idę do przodu, no i teraz spotykam tego drugiego człowieka, tak? Czasami są to relacje przełożony podwładny, czasami współpracownik, czasami klient, sprzedawca, czy też klient, ktoś, kto kupuje i tak dalej. Więc tworzymy taką relację pomiędzy człowiekiem a człowiekiem. Ja podchodzę do tego w sposób neutralny, ale ten człowiek też żyje w jakimś tam swoim świecie, który może być zupełnie inny niż mój. Więc może nam się zdarzyć, że te nasze subiektywne bądź co bądź patrzenie na siebie spowoduje, że my nie spotykamy się na tej samej płaszczyźnie, tak? Czyli może dojść do jakiegoś tarcia, konfliktu. No to jak się tutaj do tego odnieść?
To jest jedna z takich podstaw NVC, czyli żeby w komunikacji z drugim człowiekiem bazować nie łapać kontaktu na poziomie strategii, czyli na poziomie sposobów na rozwiązanie jakiejś sytuacji, ale na poziomie potrzeb, tak? Czyli Marshall Rosenberg mówił, spotkajmy się na czystym polu, poza dobrem i złem, spotkajmy się na poziomie potrzeb, tak? Czyli żeby spotkać, tam dosłownie z angielskiego jest meet, słowo, spotkać potrzebę drugiego człowieka, I tak naprawdę to nie musi oznaczać mojej zgody na to, że ja chcę albo nie chcę jakieś sprawy załatwić w określony sposób, tylko jeżeli ja zobaczę, co stoi za tym, za tą twoją propozycją, czy za tym twoim zachowaniem, czy za twoimi słowami, jeżeli ja będę potrafiła dostrzec najpierw potrzebę, czyli z jakiej intencji ty działasz, z jakiej potrzeby ty działasz, to dużo łatwiej będzie mi rozmawiać z tobą o możliwych rozwiązaniach tej w odpowiedzi na tą potrzebę. Natomiast zazwyczaj dyskusje i przepychanki i konflikty bazują na wymianie argumentów. Tak, wymianie argumentów, czyli zwłaszcza w środowisku pracy, tak, jak się spotykają ludzie i mają się do siebie, do czegoś przekonać, to tak naprawdę tam jest wymiana argumentów. I w środowisku biznesowym. W rodzinnym bardzo podobnie, tak? Rodzic, dziecko, tam są, wszystko jest, zazwyczaj jest na argumenty albo na to, że ja chcę tak zrobić i koniec i teraz ty mnie musisz posłuchać, tak? I teraz jeżeli my nie zobaczymy tego drugiego człowieka z tą jego potrzebą, o co on chce zadbać, to my nie będziemy absolutnie w stanie w ogóle zrozumieć tego, po co on to robi, czy dlaczego on nas o coś prosi. A może się okazać, że i to jest kolejna rzecz, która nie wspiera empatii, że my zaczynamy w tym momencie bazować na interpretacjach. Tak, my usłyszymy jakieś słowa i zaczynamy sobie interpretować coś, że być może ktoś coś przeciwko nam, albo być może coś, nie wiem, jakieś konkretne rozwiązanie ktoś chce zaproponować, dlatego że i teraz dorabiamy sobie do tego teorię jakąś. Natomiast nie sięgamy do tego, okej, okay, a pokaż mi, jaka jest twoja intencja tego, co ty chcesz zrobić, na czym ci nawet nie co chcesz zrobić, na czym ci zależy, co jest dla ciebie ważne. W NDC mówimy o potrzebach, tak? No, raczej w języku takim potocznym nie pytamy, jaka jest twoja potrzeba, tak? Ale możemy też zapytać, z jakiej potrzeby działasz, z jakiej intencji, co jest dla ciebie ważne. I w tym momencie, jak zaczynamy rozmawiać o potrzebach, czyli o tych ważnych obszarach, na przykład działam z potrzeby uznania, działam z potrzeby bycia docenionym, tak? Działam z potrzeby na przykład kontaktu z drugim człowiekiem i tak dalej, to nagle się okazuje, że to, że ktoś próbuje tak bardzo na nas zwrócić uwagę, albo na przykład z potrzeby uwagi, tak? Dzieci zazwyczaj działają z potrzeby uwagi, mimo że nam się wydaje, że coś złego robią, to one po prostu potrzebują uwagi. To jak to dostrzeżemy, to nagle nam się może otworzyć perspektywa na to, że zupełnie inaczej możemy rozmawiać z tym człowiekiem. Także taka jest podstawa, ja bym powiedziała, tego, żeby nie dochodziło do, czy może nie dochodziło, żeby móc zrozumieć i z tego poziomu konfliktu, dyskusji, czy wymiany argumentów właśnie zejść na poziom takiego faktycznego usłyszenia się i zrozumienia.
Okej, okay, a to słuchaj, to takie pytanie dodatkowe. A to jest w zasadzie ciekawy bardzo temat, bo zastanawiam się, jak sobie zdać sprawę, że my już zabrnęliśmy troszeczkę za daleko, bo wyobrażam sobie, że wchodzimy w jakiś tam dialog, rozmawiamy ze sobą, każdy z nas idzie według swojej jakiejś tam ścieżki, o czym chce powiedzieć tej drugiej stronie, napotykamy się z tym, że rzeczywiście każdy z nas myśli o czymś innym, to zaczyna potęgować naszą frustrację, pewien stres, więc czy są jakieś elementy w takiej rozmowie albo w przebiegu takiego dialogu, w którym my już sobie zdajemy sprawę, o, zapędziłem się, tak? Teraz już powinienem jednak włączyć hamulec i zacząć, nie wiem, włączać jakieś pytania albo, nie wiem, cośkolwiek w tym stylu. Czy są jakieś takie czynniki, które są sygnałami ostrzegającymi, że już pojechałeś za daleko, tak? Teraz powinniśmy się cofnąć, bo wszedłeś w ten element oceny, a powinniśmy już wejść w ten element zrozumienia.
Ja bym powiedziała tak, że jak już mamy świadomość tego, że coś się dzieje, czyli jak działamy z poziomu świadomości, to znaczy, że jesteśmy na dobrej drodze. I teraz nie chciałabym, żeby zabrzmiało to tak na zasadzie, że jest dobra droga, zła droga. Tak samo jak powiedziałeś, że zabrnęliśmy za daleko, tak naprawdę ja staram się, to jest takie powiedzenie, które być może nie do wszystkich przemawia, ale trochę słuchać bardziej niż umysłem, to słuchać sercem. Tak? Mhm. Jeżeli ja mam poczucie takie, że moje ciało daje mi znać, że coś się dzieje, tak? Że zaczynam ja się niekomfortowo w tej sytuacji czuć, albo widzę, że ktoś daje mi sygnał tego, że się niedobrze czuję w danej rozmowie, to najlepszym sposobem jest dla mnie osobiście jest pauza, jest zatrzymanie się, tak? Czyli nawet to o czym ja pamiętam, nie wiem, od szkoły średniej gdzieś tam nas uczono, policz do 10, zanim coś powiesz dalej, tak? To tak naprawdę ten czas, który daję sobie w tej rozmowie, to jest czas na skontaktowanie się z tym, co ja czuję w danym momencie, czego potrzebuję w tym momencie i dopiero jak mam kontakt z tym, co czuję, czego potrzebuję, to dopiero wtedy jestem w stanie popatrzeć na tego drugiego człowieka i się zastanowić, co on może czuć i czego on może potrzebować. Tak? I teraz trudno jest mi sobie wyobrazić, zresztą niejednokrotnie miałam takie rozmowy, gdzie jest ta przepychanka taka, ten ping-pong, żeby w takim momencie do tego dojść. Tak? Dla mnie czas jest zbawiennym wsparciem, zbawienną instytucją taką, która rzeczywiście w tym momencie bardzo, bardzo wspiera rozmowę. I nie chodzi o to, żebyśmy nagle tą rozmowę, nie wiem, która mogłaby trwać 5 minut, rozwlekali każdą do godziny. Tak? W warunkach biznesowych bardzo często nie możemy sobie na to pozwolić. Ale możemy sobie pozwolić na coś innego. Jeżeli ja często podaję taki przykład. Jeżeli menedżer na przykład ma głowę pełną w danym momencie jakichś trudnych spraw dla siebie i przychodzi pracownik i rzuca jakimś tekstem, którego menedżer w danym momencie, lider w danym momencie nie chce usłyszeć, tak? To dużo lepszym rozwiązaniem jest poproszenie w tym momencie o to, żebyśmy teraz o tym nie rozmawiali i wrócili do tej rozmowy później w innych okolicznościach, niż z automatu odpowiadali i to jeszcze właśnie na jakimś wyższym rezonansie emocji, tak, wyższym jakimś takim pobudzaniu, bo prawdopodobnie z tego nic dobrego nie wyjdzie. Tak? Czyli tutaj bardziej chodzi o to, żeby sobie dawać prawo do tego czasu, niż faktycznie za każdym razem coś przedłużać. Tak? Ja zawsze w ogóle bardzo lubię to stwierdzenie, że ludzie sobie dają prawo do czegoś. Tak? Jeżeli dasz sobie prawo do podjęcia decyzji, dasz sobie prawo do tego, żeby zdecydować, czy chcesz teraz, czy w innych okolicznościach. Zresztą to jest kolejna rzecz, która sprzyja albo nie sprzyja empatii, bo czy to empatia dla samej siebie, dla samego siebie, czy to empatia dla drugiego człowieka, warto by było, żeby to było, żeby jakby kontaktować się ze sobą, czy to indywidualnie, jakby z samym sobą, czy z drugim człowiekiem, żeby kontaktować się w sprzyjających okolicznościach. Tak? Trudno jest rozmawiać z kimś, na przykład weźmy lider, pracownik w korytarzu, gdzie przychodzi, nie wiem, na 5 minut 20 osób. Tak? Trudno jest rozmawiać o rzeczach ważnych, trudnych, takich, nie wiem, problematycznych, czy to dla pracownika, czy dla szefa. Tak? Tak samo trudno jest rozmawiać w momencie, kiedy mamy super mętlik w głowie. Tak? I kiedy nas zajmuje właśnie jakaś taka trudna sytuacja. Więc najlepszym w tym momencie wsparciem jest danie sobie prawa do tego, żeby porozmawiać w innych okolicznościach czy w innym czasie.
Ale to ci tak powiem, że to chyba wymaga niesamowitej samodyscypliny. W sensie po pierwsze rozumienia tego, kim my jesteśmy, jak się zachowujemy w różnych sytuacjach i z drugiej strony nauczenia nas, że no okej, okay, muszę sobie zrobić właśnie tą pauzę, czy dać to prawo do zatrzymania się, przemyślenia, czy rzeczywiście tu jest moment, w którym ja się powinienem nieco inaczej zatrzymać. Aż mi się ciśnie też jedno pytanie na usta takie, że no przecież my jako ludzie jesteśmy różni pod kątem naszego charakteru, tak? Inaczej na taką rozmowę zareaguje choleryk, a inaczej ktoś, kto ze stoickim spokojem do wszystkiego podchodzi. Czy tutaj są jakieś metody albo podejścia do różnych typów osobowości, które mamy, czy w zasadzie dla każdego taka sama metoda jest dobra?
Wiem, że są narzędzia wspierające komunikację, które bazują na typach osobowości i mam świadomość tego, że pewne uogólnienia w tym zakresie mogą wspierać ludzi. Natomiast ja jestem zwolennikiem popatrzenia na każdego człowieka indywidualnie. Tak, bo to jest trochę tak.
Ale taka jest prawda. No każdy z nas jest nieco inny. Nawet jeżeli wchodzimy w jakiś tam schemat, to tak. Zakładam, że ekstrawertyk może być cholerykiem, ale niekoniecznie, tak? Introwertyk może być stoikiem, ale też niekoniecznie, tak? To wszystko różnie bywa. Mało tego, zakładam, że jeszcze na nas wpływa niesamowicie to środowisko, w którym się znajdujemy, tak? Inaczej się zachowujemy w domu, inaczej w pracy, inaczej z osobą, z którą spędzamy pół życia, a inaczej w środowisku, gdzie trafiamy zupełnie przez przypadek i tych ludzi naokoło siebie nie znamy.
Tak, i jeszcze do tego wszystkiego można dołożyć, że tak naprawdę każda sytuacja, w której się znajdujemy, na przykład tak jak my tutaj siedzimy teraz, tu i teraz, w tym momencie, ona powoduje jakieś konkretne okoliczności. Z czymś też przyszliśmy na to spotkanie. Ty przyszedłeś z czymś, tak, po jakimś czasie, który spędziłeś solo albo z kimś, ja też przyszłam z czymś na to spotkanie, więc każdy z nas tak naprawdę jest bogatszy o te doświadczenia i z tym wszystkim się spotykamy w dwójkę, tak? I teraz, gdybyśmy na siebie nałożyli te ramy, o których mówiliśmy, czy to o typach osobowości, czy czymkolwiek innym, to teoretycznie moglibyśmy pójść tymi schematami, tak jak się komunikować ze sobą, ale tak naprawdę każdy z nas przyszedł tutaj zupełnie czymś innym. I coś, co dla mnie jest niezmiernie istotne, to to, żeby zapytać na przykład w takiej rozmowie, jak się teraz masz, w tym momencie, tak? Jak, co teraz jest dla ciebie ważne? I teraz nawet gdybyśmy, załóżmy, kontynuowali tą rozmowę któryś raz z kolei i załóżmy, że to jest jakiś nasz proces, nie wiem, pracy, lider, pracownik, nad którym już spotykamy się któryś raz z kolei, to nawet w takich okolicznościach to, z czym byłam na przykład tydzień temu na spotkaniu, już jest zupełnie czymś innym, z czym jestem teraz. Tak? I teraz bazowanie na jakichkolwiek uogólnieniach, schematach, nie wiem, niektórzy mówią szufladkach, czymkolwiek, powoduje, że my zawężamy pole widzenia tego drugiego człowieka. Ja bardzo zachęcam do tego, żebyśmy popatrzyli na siebie na zasadzie takiej, że jesteś ty, jestem ja i rzeczywiście ze sobą rozmawiamy w tych okolicznościach, w tej sytuacji, z tymi uczuciami, z tymi potrzebami, które dzisiaj w tym momencie są teraz dla nas najważniejsze. Tak? I tak między innymi wyglądają mediacje, że w mediacjach na przykład spotykamy się z ludźmi czasami kilka razy. Tak? I teraz ktoś z czymś przyszedł na poprzednie spotkanie i coś wówczas było dla niego istotne, potem przez ten tydzień sobie o czymś, coś sobie przemyślał, do czegoś dojrzał, coś mu się pojawiło w głowie ważnego i mimo, że spotykamy się dalej w tym samym wątku, teoretycznie z tą samą na przykład parą ludzi, to ten człowiek, który przychodzi i siada, on mówi o ważnych dla niego sprawach tu i teraz. Tak? I one mogą być inne i mamy akceptację na to, że one mogą być inne.
Okej, okay, dobra, no, ale to jest ważna rzecz akurat, o której powiedziałaś i załóżmy, że tak jest, że mamy którąś tam sesję, no i patrzymy na te światy z różnej strony, no i ta osoba, która przychodzi ze mną pogadać, no ona się nie zgadza z moim punktem widzenia, czy tam podejścia do świata, czy z tym, z czym ja przyszedłem na takie spotkanie, to jak ja powinienem słuchać tej drugiej osoby?
W pracy mediatora, który pracuje w oparciu o porozumienie bez przemocy, to mediator pomaga słuchać się tym ludziom, to znaczy zazwyczaj w konflikcie ludzie, tak jak powiedziałam na początku, bazują, czy pokazują argumenty. Tak, i tam ta przepychanka może być dosyć ostra. I rolą mediatora jest usłyszeć w tym, co mówi drugi człowiek, nawet jeżeli to jest oceną, nawet jeżeli to jest jakimś ostrym argumentem, jeżeli to jest czasami nawet oskarżeniem, tak, drugiej strony, jest usłyszeć, jaka potrzeba za tym stoi, co ten człowiek mówi. To nie jest łatwe, to jest. Natomiast dużo łatwiej jest to zrobić, będąc osobą niezależną, niezaangażowaną emocjonalnie w ten konflikt. Dużo łatwiej niż wzajemnie usłyszeć się tym dwóm stronom. I teraz w momencie, kiedy mediator, słysząc zdanie jednego człowieka, przenosi do drugiego człowieka potrzeby, czyli mówi na przykład, że dla pana X ważne jest to, to i to. Jeszcze w tej mediacji prosimy o powtórzenie. Czy może pani powtórzyć, że dla tego pana jest ważne to? To tym ludziom się utrwala, jakby oni powoli schodzą z tego poziomu takiego tej walki na argumenty na poziom rzeczywiście tego kontaktu z potrzebami do drugiej strony, czy swoimi własnymi najpierw, bo oni też słyszą te własne potrzeby, potwierdzają tak, że zależy mi na tym, żeby na przykład na kontakcie, tak, a tak naprawdę rozmawiali o argumentach, kto co zrobił albo czego nie zrobił, tak, natomiast zależało im na przykład na kontakcie ze sobą. I w takim momencie dużo łatwiej jest im usłyszeć i za chwilę się może okazać, że zazwyczaj się okazuje, że tak naprawdę zależy im na tym samym. Tylko wybierają różne strategie na to, żeby o to zadbać. Tak? Obojgu zależy na tym, żeby dzieci na przykład miały dobry start w życie, ale każdy z nich robi to na swój sposób. I teraz w momencie, kiedy zobaczą to, że tak naprawdę tej drugiej stronie też na tym zależy, jest to nazwane, jest to powiedziane, jest to powtórzone, to dużo łatwiej jest wypracować takie rozwiązanie, które będzie akceptowalne dla jednej i dla drugiej strony. Dlaczego? Dlatego, że ono zaspokaja taką samą potrzebę. Także tak na tym to między innymi polega.
Czyli z tego, co mówisz, tak sobie to w głowie układam, to łatwiej i szybciej jest dojść do zrozumienia tematu, o którym sobie rozmawiamy, wtedy, kiedy jest w nim strona trzecia, która umie właśnie poskładać te puzzle ze sobą, ale właśnie bez tego elementu oceny, czyli bardziej uporządkowania tematu. Tak widzi to jedna strona, tak widzi to druga strona, czekając na potwierdzenie każdej z nich i wyciągając jakiś wspólny mianownik.
Tak jest łatwiej w momencie, kiedy ludzie funkcjonują w takim kontakcie, który... czy można powiedzieć w takim braku kontaktu, tak? Albo ten kontakt jest minimalny, czyli nie potrafią się słuchać, tak? Po prostu czasami tak jest, że te potrzeby, kiedy ludzie się nie słyszą tak naprawdę? Ludzie się nie słyszą wtedy, kiedy ich potrzeby są tak bardzo niezaspokojone, że tak bardzo wołają o tą uwagę, po prostu robią to w sposób taki, który nie pozwala im na ten kontakt, tak? To znaczy odcina ich od tego kontaktu. I teraz w momencie, kiedy oni zaczynają się kontaktować z tymi swoimi potrzebami, zaczynają je spotykać, najpierw sami swoje potrzeby, a potem zaczynają dostrzegać potrzeby drugiego człowieka, to czasami nawet widać po prostu, jak emocje opadają. Na początku wszyscy są spięci, mówią na takim, wiesz, wyższym głosem, bardziej energetycznie. A finał jest taki, że te emocje padają, człowiek jest bardziej spokojny. Nie zawsze chcemy, żeby tak do takiej sytuacji doprowadzać i nie zawsze się to udaje, ale jest bardzo prawdopodobne, że taką rozmowę kończą po prostu na innym poziomie zupełnie, takim, wiesz, nawet po ciele to widać. Natomiast chcę odnieść się do tego, co powiedziałeś, że nie tylko łatwiej jest wtedy się dogadać. Dużą rolę pełni samoświadomość taka i po prostu edukacja, tak? Czyli też taka praca ze sobą. Ja pamiętam swoje pierwsze doświadczenia z porozumieniem bez przemocy. Zainteresowałam się tym tematem, ponieważ chciałam lepiej kontaktować się z innymi ludźmi, ale moje pierwsze takie dłuższe spotkanie, to był taki 7-dniowy kurs, pokazał mi bardzo szybko, że tak naprawdę najpierw ja chcę zadbać o ten kontakt ze sobą. Tak? I to było niesamowite doświadczenie, kiedy ja pojechałam z takim założeniem, aha, to teraz ja będę lepiej rozmawiać z innymi, a uświadomiłam sobie, no dobra, tylko że ja mam taką masę rzeczy w swojej głowie, w swoich myślach, w swoich przekonaniach, które mnie blokują, które mnie ograniczają, które powodują, że ja sama na siebie patrzę na przykład z poczuciem winy, z lękiem, ze strachem, z jakimiś ocenami wobec samej siebie, że tak naprawdę uporządkowanie tego, czy ta świadomość tego, że ja mogłam i tak naprawdę to jest proces teoretycznie nieskończony. Oczywiście ta świadomość jest coraz większa i można by powiedzieć ogromna w porównaniu do tego, którą miałam wcześniej. Natomiast weszłam na taki poziom, który mi pokazał, że ta praca nad sobą, czy to jakby przyglądanie się sobie przynosi nie dość, że wartość mi samej z tym, jak ja się ze sobą czuję, to jeszcze przynosi wartość w kontakcie z innymi ludźmi. Także tutaj chcę jakby zdementować, czy może nie tyle zdementować, co potwierdzić z jednej strony, że rzeczywiście łatwiej w niektórych przypadkach usłyszeć się i porozumieć się z mediatorem. Natomiast bardzo mocno ufam i wierzę w to, że tak naprawdę to jest narzędzie dostępne dla nas wszystkich.
No dobra, Aga, to na koniec. Skoro to narzędzie dostępne dla nas wszystkich, to daj mi jakieś takie po jednej radzie. Jedną radę. Ale poczekaj, to nie takie proste. Pierwsza rada jest taka. Na co zwrócić uwagę, albo co powinienem zrobić, żeby lepiej słuchać siebie? I drugie, na co zwrócić uwagę, albo co zrobić, żeby słuchać tą drugą stronę?
Mhm. Uśmiechnęłam się na słowo rada, bo ja lubię rad, ale tutaj potraktuję to bardziej jako proces taki, nazwijmy to, edukacyjny.
Bardzo proszę.
Najważniejsza dla mnie rzecz, żeby słuchać samej siebie czy samego siebie, to jest taki autentyczny kontakt i danie sobie zgody na to, co czuję. Tak? I czego potrzebuję. I sprawdzenie, czego potrzebuję za tym dopiero. Jeżeli ja sobie dam zgodę na to, że mogę się smucić, że mogę być smutna, mogę mieć taką część, która niesie smutek. Tak? To jest, trochę wychodzimy poza porozumienie bez przemocy, ale jakby, że mam taki kawałek, który może nieść smutek. To dla mnie jest to pierwszy krok do tego, żeby wchodzić dalej w ten proces świadomości. Natomiast jeżeli będę się wkurzać na siebie, że się smucę, albo wkurzać na siebie, że się wkurzam, tak, że coś nie wychodzi, no to w tym momencie jest błędne koło. Czyli pierwsza rzecz, to najważniejsza, to akceptacja uczuć, czyli danie sobie prawa, danie sobie zgody na te uczucia, które mam w sobie i kontakt z potrzebami. I można powiedzieć analogicznie do drugiej strony. Tak, czyli dokładnie tak samo, żeby zobaczyć człowieka w człowieku, żeby zobaczyć i potrafić i rozmawiać z nim empatycznie, to tak samo jakby dać sobie wewnętrznie zgodę na to, że ten człowiek, z którym ja rozmawiam, może się złościć, że może się smucić, że może odczuwać cokolwiek innego, co nie musi być jednoznaczne z tym, że ja się zgadzam na to, jak on się zachowuje w stosunku do mnie. Tak? Natomiast zobaczenie w nim tego, że on ma taki kawałek, który się złości, nie musi być przeciwko mnie. Tak? To jest o nim, że uczucia są tak naprawdę o tym człowieku, który to odczuwa. To nie musi być równoznaczne z tym, że to jest przeciwko mnie.
Zobaczyć człowieka w człowieku, to taka podstawa empatii, nie?
Teoretycznie.
Super. Aga, bardzo Ci dziękuję za tą naszą dzisiejszą rozmowę. Jeszcze takie pytanie ekstremalnie trudne na sam koniec, a mianowicie zazwyczaj zdarza się tak, że ludzie, którzy słuchają tych audycji, chcą wiedzieć coś więcej i chcą wiedzieć, jak dotrzeć do ludzi, z którymi ja tutaj w ramach podcastu BSS Bez Tajemnic rozmawiam. To jak do Ciebie dotrzeć najłatwiej?
Do mnie najłatwiej dotrzeć przez LinkedIn. Jestem tam po pierwsze bardzo aktywna, staram się też tam dzielić wiedzą, ale też jest to dla mnie takie jedno z podstawowych mediów komunikacji, kontaktu tak naprawdę z innymi ludźmi, więc zapraszam bardzo serdecznie przez ten portal do kontaktu.
Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Także tak jak słyszeliście, moi podcastowicze, gdyby interesowały Was tematy empatii i to jeszcze tej NVC, czyli opartej o non-violent communication, no tak sobie to nawet tutaj zanotowałem, no to już wiecie, że Agnieszka Komorowska jest właściwą osobą, z którą możecie ten temat sobie poruszyć. Za dzisiaj Wam dziękuję i Tobie, Agnieszko, również dziękuję za naszą rozmowę.
Dziękuję bardzo.